aus dem Glanz deiner Herrlichkeit vom Himmel erstrahlen. Veni, Sancte Spiritus.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, przed mikrofonem ojciec Piotr. Niech będzie. Witam serdecznie Państwa wszystkich i zapraszam do porannej katechezy. Nasza katecheza dziś według katechizmu Kościoła Katolickiego na temat sakramentu święceń. Dziś po omówieniu już kolejnych części katechizmu poświęconych sakramentowi święceń przechodzimy właściwie do ostatniej części, skutki sakramentu święceń. Najpierw chcemy powiedzieć na temat tak zwanego niezatartego charakteru. Sakrament święceń przyjmującego go upodabnia do Chrystusa dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla Jego Kościoła. Święcenia uzdalniają go, by mógł działać jako przedstawiciel Chrystusa, głowy Kościoła, w jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. Jak w przypadku chrztu i bierzmowania, to uczestnictwo w funkcji Chrystusa jest udzielane raz na zawsze. Sakrament święceń wyciska również niezatarty charakter duchowy i nie może być powtarzany ani udzielany na pewien czas. I jest to bardzo ważne, dlatego że nawet gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że ktoś został, no z jakichś powodów odchodzi z kapłaństwa, jak to się mówi, pozostaje kapłanem na wieki, jak chodzi właśnie o tę łaskę udzieloną mu w sakramencie święceń, a więc nawet w pewnych okolicznościach, na przykład w niebezpieczeństwie śmierci grożącego wypadku i tak dalej, nieobecności kapłana, może on ważnie udzielić rozgrzeszenia, chociaż już funkcji kapłańskich sprawować nie może. Kto został wyświęcony w sposób ważny, może oczywiście z ważnych powodów zostać zwolniony z obowiązków i funkcji związanych ze święceniami lub otrzymać zakaz ich wykonywania. Nie może jednak stać się znowu człowiekiem świeckim w sensie ścisłym, ponieważ charakter wyciśnięty przez święcenia pozostaje na zawsze. Powołanie i posłanie otrzymane w dniu święceń naznaczyły go w sposób trwały. Ponieważ przez wyświęconego szafarza ostatecznie działa i zbawia sam Chrystus, niegodność kapłana nie jest przeszkodą dla działania Chrystusa. O tym już mówiliśmy podczas kilku naszych spotkań, że co do ważności udzielanych sakramentów, nawet gdybyśmy mieli do czynienia z sytuacją, że ten kapłan postępowałby niegodnie, nawet może w sposób jakiś gorszący, jednak skutki jego sprawowanych przez niego sakramentów będą tak samo ważne. Te sakramenty nie tracą swojej ważności, bowiem W tym wypadku kapłan jest tylko narzędziem w rękach Chrystusa, którym on się posługuje. Chrystus sam działa w tych sakramentach w sposób skuteczny. Święty Augustyn mówi o tym z mocą. Kto zaś jest sługą pysznym, należy do diabła, jednak daru Chrystusa nie plami. Co przez niego spływa, jest czyste. Co przez niego przychodzi, jest jasne. Dostaje się na żyzną glebę. Duchowa moc sakramentu jest jakby światłością. Ci, którzy mają być oświeceni, przyjmują ją czystą, a jeśli nawet przechodzi przez nieczystych, nie ulega splamieniu. To pierwsze, o tym niezatartym charakterze święceń, który no, jest z jednej strony bardzo zobowiązujący, a z drugiej strony właśnie budzi tę świadomość i pewność u ludzi wierzących, że jak cokolwiek by się stało, to jednak oczywiście możemy mówić o jakiejś mniejszej owocności posługi duszpasterskiej, którą prowadzi dany kapłan z tej racji, że no, daje zgorszenie, czy też jakoś nie buduje swoim zachowaniem, ale jeżeli chodzi o ważność udzielanych przez niego sakramentów świętych, to działa tu w nich zawsze skutecznie Chrystus. Łaska Ducha Świętego to drugi bardzo ważny dar związany z sakramentem święceń. Przez łaskę Ducha Świętego, która jest właściwa dla sakramentu święceń, wyświęcony zostaje upodobniony do Chrystusa, kapłana, nauczyciela i pasterza, którego jest sługą. Dla biskupa Pa jest to przede wszystkim łaska mocy. Duch, który ustanawia zwierzchników, jest wzywany w modlitwie przy konsekracji biskupa w obrządku łacińskim. Łaska prowadzenia i bronienia z mocą i roztropnością Kościoła, jak ojciec i pasterz, z miłością bezinteresowną do wszystkich, ale szczególnie do ubogich, chorych i potrzebujących. Łaska ta pobudza biskupa do głoszenia wszystkim Ewangelii, do tego, by był wzorem dla swojej owczarni, by wyprzedzał ją na drodze uświęcenia, jednocząc się z Chrystusem w Eucharystii, z Chrystusem kapłanem i ofiarą, nie bojąc się oddać życia za swoje owce. I tak czytamy w tradycji apostolika świętego Hipolita. Ojcze, który znasz serca, udziel tej łaski Twemu słudze, którego wybrałeś do biskupstwa, by pasł Twoją świętą trzodę i wykonywał nienagannie wobec Ciebie najwyższe kapłaństwo, służąc Tobie dniem i nocą. Niech wyprasza nieustannie Twą łaskawość i ofiaruje dary Twojego świętego Kościoła. Niech posiada na mocy najwyższego kapłaństwa władzę odpuszczenia grzechów zgodnie z Twoim poleceniem. Niech rozdziela posługi według Twego rozkazu i rozwiązuje z wszelkich więzów na mocy władzy, jaką dałeś apostołom. Niech podoba się Tobie przez łagodność i czystość serca, składając Ci miłą woń przez Twego Syna Jezusa Chrystusa. Duchowy dar, którego udzielają święcenia prezbiteratu, wyraża następująca modlitwa odmawiana w obrządku bizantyjskim. Biskup, wkładając ręce na głowę kandydata, mówi między innymi: Panie, napełnij sam darem Twego Ducha Świętego także i tego, którego raczyłeś podnieść do godności kapłaństwa, by był godny bez zarzutu stać przy Twoim świętym ołtarzu, głosić Ewangelię Twojego Królestwa, pełnić posługę Twego słowa prawdy, składać Ci dary i ofiary duchowe, odnawiać Twój lud przez kąpiel odrodzenia, tak, aby On sam wyszedł na spotkanie naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Twojego jednorodzonego Syna, w dniu Jego powtórnego przyjścia i by otrzymał z Twojej nieskończonej dobroci nagrodę za wierne wypełnianie swojego zadania. Pamiętam, kiedyś opowiadał o tym ojciec Daniel Ange. On podczas takich mszy świętych sprawowanych w grupie młodzieży miał taki zwyczaj, żeby pomagać tej młodzieży, która czasem może trochę już odstąpiła od Kościoła i nie do końca rozumiała to, co dzieje się w poszczególnych znakach i gestach Eucharystii. Próbował przez pewne komentarze i wyjaśnienia pomagać im w przeżywaniu Eucharystii. I kiedyś tuż przed modlitwą epiklezy, tą modlitwą z wyciągniętymi nad darami dłońmi kapłana, w których prosi on o zstąpienie Ducha Świętego na dary przyniesione, żeby stały się ciałem i krwią Chrystusa, zapytuje młodzieży, czy uważacie, czy wierzycie w to, że ja mógłbym swoją jakąś mocą, byłbym w stanie przemienić ten chleb w ciało Jezusa Chrystusa i wino w jego krew? I przecież gdybym, nie wiem jak się zaklinał tutaj przed wami, urządzał jakieś nie wiadomo jakie sceny, to nie jestem w stanie przemienić tego chleba w ciało Jezusa Chrystusa i wina w krew Jezusa Chrystusa, gdyby nie działający w znaku, w sakramencie Duch Święty. Ja po prostu przyzywam mocy Ducha Świętego, który przemienia te dary. To nie kapłan jakąś swoją zdolnością, nie jakimiś swoimi talentami, które posiada, ale właśnie dzięki temu, że został obdarowany Duchem Świętym, może w sposób skuteczny sprowadzać tę obecność Jezusa Chrystusa na ołtarz, może sprawiać, że Chrystus w tych znakach sakramentalnych staje się obecny. Gdy tymczasem ktoś inny, nawet bardzo pięknie naśladujący kapłana, może ktoś, kto jeszcze ładniejszy ornat by ubrał, ale nie posiadający sakramentu święceń, nie będzie w stanie, powtarzając te same słowa, nawet wyciągając ręce, sprowadzić obecności Jezusa Chrystusa i sprawić, żeby były tutaj rzeczywiście obecny on w znakach sakramentalnych. To właśnie łaska święceń, czyli ta moc Ducha Świętego, która została udzielona kapłanowi, sprawia, że jego posługa, jego sprawowanie tego sakramentu staje się ważne i skuteczne. To znaczy, że wtedy, kiedy on, nawet gdyby zdarzyła się jakaś sytuacja, że wypowiada trochę niedbale czy w pośpiechu te modlitwy, to zawsze będzie to działanie skuteczne. Zawsze Chrystus stanie się tutaj obecny w tych znakach sakramentalnych, ponieważ on zapewnił o tym, że będzie z nami przez wszystkie dni do skończenia świata i że właśnie przez posługę kapłanów, przez to czynienie wszystkiego na jego pamiątkę, będzie w tych znakach działał skutecznie. Diakoni, umocnieni łaską sakramentalną, służą ludowi Bożemu w posłudze liturgii, słowa i miłości, w łączności z biskupem i jego prezbiterami. Także zostali obdarzeni Duchem Świętym w sakramencie święceń, ale nie jest to jeszcze pełna posługa kapłańska. Nie mogą jeszcze sprawować wszystkich sakramentów, na przykład nie mogą sprawować Eucharystii, nie mogą, chociaż mogą błogosławić, mogą podawać Komunię Świętą wiernym, mogą inne jeszcze posługi spełniać, ale głosić Słowo Boże, ale nie mogą sprawować Eucharystii, nie mogą także sprawować sakramentu pokuty. Wobec wielkości łaski i daru kapłaństwa święci doktorzy odczuwali naglące wezwanie do nawrócenia, by całym swoim życiem odpowiedzieć temu, którego sługami ustanowił ich sakrament. I tak święty Grzegorz z Nazianzu jako młody kapłan woła: trzeba zacząć od oczyszczenia siebie, zanim będzie się oczyszczało innych. Trzeba posiąść naukę, by móc uczyć. Trzeba stać się światłem, by innych oświecać. Samemu zbliżyć się do Boga, by innych do Niego przybliżać, być uświęconym, by uświęcać, prowadzić za rękę i radzić rozumnie. Wiem, czyimi jesteśmy sługami, w jakim stanie się znajdujemy i kim jest ten, do kogo zmierzamy. Znam wielkość Boga i słabość człowieka, ale także Jego moc. Kim więc jest kapłan? Jest obrońcą prawdy, który wznosi się z aniołami, wielbi z archaniołami, składa na ołtarzu dary ofiarne, uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa, odnawia stworzenie, przywraca w nim obraz Boży, przysposabia je do świata wyższego i, co najważniejsze, jest przebóstwiany i innych przebóstwia. Święty proboszcz z Ars mówi: kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi. Gdyby ktoś tu na ziemi dobrze zrozumiał, kim jest kapłan, mógłby umrzeć nie z przerażenia, lecz z miłości. Kapłaństwo to miłość serca Jezusowego. Te słowa pamiętamy, przypomniane przez Ojca Świętego Benedykta XVI, także na rozpoczęcie roku kapłańskiego, kiedy to właśnie Ojciec Święty przypomniał o tej wielkiej godności kapłańskiej, przed którą właśnie święty proboszcz z Ars, Jan Maria Wianney, odczuwał tak wielkie zachwycenie. Podsumujmy nasze rozważania dotyczące kapłaństwa. Święty Paweł mówi do swojego ucznia Tymoteusza: przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Dalej, w drugim wierszu liście do Tymoteusza: jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Do Tytusa powiedział: w tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów, jak ci poleciłem. A więc sięgamy tu do tych najdawniejszej tradycji zapisanej w Piśmie Świętym o tym, jak to właśnie apostołowie ustanawiali swoich następców, kapłanów i swoich pomocników w poszczególnych wspólnotach. Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Uczestnictwo to jest nazywane wspólnym kapłaństwem wiernych. Na jego fundamencie i w jego służbie istnieje bo inne uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa, przekazywane przez sakrament święceń, którego zadaniem jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie głowy Chrystusa głowy. Kapłaństwo służebne różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Mający święcenia szafarze wykonują swoją posługę wobec ludu Bożego przez nauczanie, munus docendi, kult Boży, munus liturgicum, i urzędy pasterskie, munus regendi. Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni: jako posługa biskupów, prezbiterów i diakonów. Posługi udzielane przez święcenia są niezastąpione dla organicznej struktury Kościoła. Bez biskupów, prezbiterów i diakonów nie można mówić o Kościele. I jeszcze streszczenie. Biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń, która włącza go do kolegium biskupów i czyni widzialną głową powierzonego mu kościoła partykularnego. Biskupi jako następcy apostołów i członkowie kolegium mają udział w odpowiedzialności apostolskiej i w posłaniu całego kościoła pod zwierzchnictwem papieża, następcy świętego Piotra. Prezbiterzy są zjednoczeni z biskupami w godności kapłańskiej, a równocześnie zależą od nich w wykonywaniu swoich zadań duszpasterskich. Są powołani, by być roztropnymi współpracownikami biskupów. Tworzą oni wokół swojego biskupa prezbiterium, które wraz z nim jest odpowiedzialne za kościół partykularny. Otrzymują od biskupa misję kierowania wspólnotą parafialną lub określoną funkcję kościelną. Diakoni są wyświęcani dla zadań posługi w kościele. Nie otrzymują oni kapłaństwa służebnego, ale święcenia udzielają im ważnych funkcji w posłudze słowa, w kulcie Bożym, w zadaniach duszpasterskich i charytatywnych, które mają pełnić pod pasterskim zwierzchnictwem swojego biskupa. Sakrament święceń udzielany jest przez nałożenie rąk, po którym następuje uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego potrzebnych dla jego posługi. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny. Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyznom ochrzczonym, których zdolności do wykonywania tej posługi zostały starannie rozeznane. Odpowiedzialność i prawo dopuszczenia kogoś do przyjęcia sakramentu święceń przysługuje władzy kościelnej. W Kościele łacińskim sakrament święceń prezbiteratu jest udzielany w sposób zwyczajny tylko kandydatom, którzy są gotowi dobrowolnie przyjąć celibat i publicznie wyrażają wolę zachowania go z miłości do Królestwa Bożego i służby ludziom. Udzielanie sakramentu święceń wszystkich trzech stopni należy do biskupów.